Słuchasz podcastu Efektywny Marketing, w którym rozmawiamy o marketingu efektywnym, a nie efektownym. Ja się nazywam Michał Sosna, a jest ze mną dzisiaj Michał Michalik. Cześć Michał.
Cześć.
Drodzy słuchacze, drodzy przedsiębiorcy, Michał zajmuje się czymś, co wywołuje skrajnie różne emocje w świecie digital marketingu. Jedni twierdzą, że to już jest passé, bo dzisiaj tylko social media. Drudzy twierdzą, że to jest jedyna słuszna droga. A jak jest naprawdę, to mamy zamiar Wam właśnie odpowiedzieć dzisiaj tym odcinkiem, ponieważ specjalizacją Michała są właśnie Google Adsy, kiedyś nazywane Google AdWordsami. I jak Ty uważasz? No, powiedz, jak Ty uważasz? Która strona droga? Facebook czy Google Ads? No, co lepsze?
Nie ma. Wiesz co, nie ma. Nie można powiedzieć, co jest lepsze, zanim się tego nie przetestuje. Są produkty, które lepiej się sprzedają na Facebooku, są produkty, które lepiej sprzedają się na Instagramie, są produkty, które lepiej sprzedają się na Google Adsach, więc tutaj tak naprawdę wybranie tylko jednej ścieżki marketingu online kompletnie nie ma sensu. Raczej trzeba przetestować wszystko i dopiero potem na podstawie danych, by zadecydować, gdzie ten budżet większy warto przeznaczyć. A z drugiej strony niekoniecznie, znaczy nie wydaje mi się, że jakby z któregoś kanału warto rezygnować, nie? To jest tak, jak ludzie zastanawiają się, czy Google Ads, czy pozycjonowanie. Jakby to i to, tak? Pozycjonowanie daje ci taki, potrzebuje takiego rozbiegu dość długiego, no bo to wiadomo, trwa miesiące, ale z drugiej strony na dłuższą metę później masz darmowe kliki, tak naprawdę. Stawianie tylko na jedną jakby marketingową ścieżkę w tym momencie moim zdaniem kompletnie nie ma sensu i to bardzo ogranicza biznes.
Z drugiej strony często się też spotykam z takim stwierdzeniem, że pozycjonowanie, okej, płacisz, ale nie masz budżetu reklamowego, masz darmowe kliknięcia, no i wiesz, robisz, wypozycjonujesz się i masz tego dużo, a z Google Ads trzeba gdzieś tam cały czas płacić za te wejścia, kliknięcia. I jak to jest? Czy twoim zdaniem faktycznie robisz pozycjonowanie i jest tak super i już nic więcej nie musisz, jeszcze po prostu hasta la vista, czy jest to raczej tak, że i tu wymaga się pracy ciągłej?
Nie, no i tu wymaga się pracy ciągłej, tak samo jak musisz opiekować się swoimi profilami na social mediach. Wiesz co, tutaj jakby też zależy bardzo dużo od branży, nie? Jeżeli jest branża, która jest ciężka w pozycjonowaniu, no to trochę nie masz szans czasem z małym budżetem tego zrobić, a nawet jak masz wielki budżet na pozycjonowanie, no to zajmuje naprawdę dużo czasu i tak naprawdę przedsiębiorcy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby gdzieś tam czekać miesiącami, czasem latami tak naprawdę, aż ich produkty się wypozycjonują i będą mieli z tego jakieś sensowne przychody albo leady, nie? Więc tutaj stawia się na te Google Adsy. I ja zauważyłem taką tendencję, że ludzie zaczynają od Google Adsów, w międzyczasie robią też pozycjonowanie, ale nigdy później z tych Adsów nie rezygnują, bo nagle się okazuje, że w tych Adsach jesteśmy trochę w stanie szybciej robić zmiany, nie? Jakby dochodzi nowy produkt, nowa usługa, nie wiem, przebranżawiamy się albo ucinamy jakąś usługę z naszej firmy. W Google Adsach jesteś to w stanie zrobić w parę godzin, jakby zmienić całą kampanię. Pozycjonowania nie. I tutaj jest na pewno ten spory minus pozycjonowania, ale ja nigdy nie odradzam robienia pozycjonowania. Ja się tym nigdy nie zajmowałem, bo dla mnie to jest, że ja jestem niecierpliwym człowiekiem. Jak mam komuś powiedzieć, że ma czekać parę miesięcy na jakiekolwiek efekty, no to na pewno byłoby mi bardzo ciężko.
Ja się zawsze śmieję, że w porównaniu z tobą to ja jestem, zawsze byłem ten team social media generalnie, wiesz, Facebook rządzi w ogóle reklamę, ale też mam tego taką świadomość, że te dwa systemy w ogóle da się bardzo fajnie połączyć, bo one mogą bardzo fajnie współpracować, typu generowanie ruchu na Google Adsach, a robienie fajnego remarketingu na Facebooku, przecież to też da się spiąć tak na dobry układ.
Z pozycjonowaniem... Albo w drugą stronę. Nie?
Tak. Te dwa systemy moim zdaniem się bardzo dobrze uzupełniają. Z pozycjonowaniem to jak mówisz, no ja właśnie też się tutaj pod tym podpisuję, że to jest trochę czasu, sporo pieniędzy, trochę różnych, wiesz, te zmiany w Google też są dosyć częste, tak w zasadzie, znaczy dosyć częste. Jeśli już są, to są takie, że trzeba bardzo dużo zmieniać w tych działaniach. Tutaj trudno nie odmówić ci racji. Okej, a skoro jesteśmy przy Google Adsach, kiedy się nazywał Google AdWords, czym w ogóle jest Google Ads? Co to jest za forma reklamy?
Może wyjdziemy od tego, że zmienili nazwę, ponieważ Google AdWords właściwie kiedyś opierało się tylko jakby w takiej swojej bazowej wersji na słowach kluczowych. Czyli były właściwie tylko reklamy w wyszukiwarce. Ktoś w wyszukiwarce wpisywał jakieś słowo kluczowe. Pierwsze 3-4 wyniki wyszukiwania w tym momencie to tak naprawdę są reklamy. Prawie na każde zapytanie tych użytkowników Google Adsów już jest tyle, że ciężko znaleźć zapytanie, na które nie ma tych reklam. Następnie doszły reklamy graficzne, czyli te wszystkie banery, reklamy produktowe. w wyszukiwarce, czyli to, co pojawia się nad wynikami wyszukiwania, jeżeli szukamy jakiegoś konkretnego produktu, tam mamy zdjęcie, cenę, nazwę produktu i tak naprawdę to jest najlepsza reklama dla sklepów internetowych. Następnie, co jeszcze, mieliśmy Gmaila, znaczy dalej mamy tak naprawdę w reklamie Discovery, dalej te reklamy na Gmailu się pojawiają, ja nie jestem ich fanem. No i właściwie jeszcze jest YouTube Ads, jakby Google kupił YouTube'a, więc jakby to było bardzo naturalne, że tam też będą reklamy i widzę, że Google w tym momencie bardzo, bardzo rozwija tego YouTube'a i chce go bardzo monetyzować. Mamy tam kilka formatów reklam i wydaje mi się, że powolutku YouTube zastępuje reklamy graficzne trochę w Google Adsie, ponieważ kiedyś robiło się taką rozpoznawalność marki, jakby zasięgowo działało się reklamami graficznymi. W tym momencie moim zdaniem dużo lepiej jest robić to YouTube'em ze względu na koszty i na to, że w reklamie wideo możemy dużo więcej pokazać.
To może jeszcze powiedzmy naszym słuchaczom i właśnie widzom na YouTubie, ci, którzy nas oglądają, reklama graficzna w Google. Gdzie jest taka reklama graficzna? Gdzie ją można odnaleźć?
Tam jakieś blogi, nie wiem, Onet, Interia, tam są różne wpisy i to najczęściej są te banery, które albo nam wyskakują, albo gdzieś tam w tekście się pojawiają. Powoli też chodzi taki format wideo, który będzie zastępował te banery, czyli tam, gdzie były banery, będą teraz takie reklamy wideo, które będzie można kliknąć i odpalić. No, do przetestowania, ale ja jakoś nie jestem fanem tego rozwiązania. I to są tak samo wszystkie reklamy, to takie, wiesz, jakby ludziom najłatwiej to wytłumaczyć, że to są te reklamy, które nas śledzą, że oglądałeś rower i później przez miesiąc widzisz ten sam rower, mimo tego, że go kupiłeś, to jest oczywiście źle zrobiony remarketing, ale no to też jakby podchodzi pod reklamy graficzne.
No tak, te reklamy śledzące ogólnie wzbudzają sporo kontrowersji, ale do tego jeszcze wrócimy. Natomiast czyli tak, mamy słowa kluczowe, czy tam frazy kluczowe w wyszukiwarce, tak? Czyli my wpisujemy coś w Google i dostajemy w odpowiedzi te tam pierwsze cztery już chyba, tak? Dobrze mówię? Jakieś to mnie popraw
tak,
odpowiedzi. I są sponsorowane. Drugie to są te banery. Mamy jeszcze YouTube'a, tak?
Tak, i jeszcze mapy Google'a.
Tak mapy Google'a, tak. A powiedz mi, jak to wygląda na reklama na YouTubie? Co, muszę sobie przygotować jakiś super klip za grube tysiące, a potem przychodzę do ciebie i robię reklamę na YouTubie, tak?
No i właśnie to jest takie trochę błędne rozumowanie tej reklamy na YouTubie, bo mamy dwa formaty tak naprawdę najczęściej wybierane na YouTubie i to jest reklama in-stream, czyli ta reklama, która gdzieś tam pojawia się w tych jakby na początku lub w środku filmiku. To są takie reklamy, które mają tam do 40 sekund najlepiej, między 25 a 40 sekund. Ja tak podpowiadam klientom, żeby to wyglądało i najczęściej korzysta się z formatu, który można pominąć, bo jeżeli pominiemy tą reklamę, to ktoś za to nie płaci, więc tutaj jest pole do oszczędzania trochę budżetu. Drugą formą reklamy to jest reklama covery na YouTubie. Ona się chyba teraz nazywa InFeed od kilku tygodni. To jest reklama, która pozwala nam wyświetlać się jakby w wyszukiwarce YouTube'a. No bo też musimy sobie powiedzieć, że YouTube w tym momencie to jest druga największa wyszukiwarka na świecie i sporo osób tam szuka, więc jeżeli mamy jakiś kanał na YouTubie, to te reklamy in-feed są zdecydowanie polecane, nie wiem, dla blogerów, vlogerów. Jeżeli jakaś firma ma kanał na YouTubie, to bardzo często z tego korzystają, żeby zwiększyć po prostu zasięg.
Tutaj się pod tym podpiszę, bo sami reklamujemy podcast właśnie w ten sposób na YouTubie. Także jak gdzieś wpisujecie nazwę i wyskakujemy, to właśnie w taki sposób jest to zrobione.
Okay. A jeżeli chodzi o to, jeszcze o te tysiące na tą reklamę, nie, to trochę się to zmieniło, bo wydaje mi się, że bardzo większe firmy bardziej mają takie poczucie, że ta reklama powinna być robiona tak jak do telewizji, nie, że studio filmowe. Ale tak naprawdę ja zawsze mówię swoim klientom, którzy chcą spróbować i przetestować tę reklamę, że jeżeli mają fajną fabrykę, mają fajny magazyn, sprzedają fajne produkty albo mają fajny sklep stacjonarny, to tak naprawdę taką reklamę możemy nagrać tym, co mamy w kieszeni. Większość w tym momencie osób ma telefony, które nagrywają w Full HD, nie mówiąc już o 4K, z super stabilizacją, super te filmy wyglądają, są łatwe w edycji, więc tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, starczy trochę kreatywności i taką reklamę możemy nagrać sami.
Wiesz, to ja zawsze to widzę, że działamy w dwóch różnych systemach, natomiast mówimy dokładnie to samo, ponieważ my w social mediach jako agencja mówimy też, że tak naprawdę nie potrzebujesz super dużej produkcji, tylko wystarczy, wiesz, wyciągnij telefon, powiedz parę słów, pokaż co robisz, tak? Masz programy, aplikacje nawet na telefonie, które ci to poskładają, więc tak troszeczkę zadałem ci to pytanie specjalnie, żeby rozwiać pewne wątpliwości. Okej, okay, jeszcze mamy Google, tak? Mapy. To ta reklama dalej
tak,
funkcjonuje?
Tak. to jest reklama lokalna, bo wiesz, musimy rozdzielić wizytówkę Google'a, która jest darmowa, mhm. i reklama na mapach Google'a. Jakby ona się wiąże z tą wizytówką, mhm. bo tak naprawdę promujemy wizytówkę. To jest bardziej dla lokalnych przedsiębiorców. Jeżeli mamy jakiś sklep, mhm. studio, paznokci, albo urody, albo fryzjera, dla restauracji to bardzo fajnie działa. Warto taką lokalną reklamę sobie stworzyć. Ona nie jest droga. Tam kliknięcia są bardzo tanie, więc jeżeli ktoś prowadzi i tak kampanię Google Ads, to jako dodatek jak najbardziej.
Okej, okay, czyli jak zakładamy, że mamy te cztery formaty i teraz komu tak właściwie reklamy w Google mogą się twoim zdaniem opłacić? Ja wiem, że to jest takie pytanie trochę tendencyjne, bo tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, to tak jak z e-commerce'ami, to wszystko to zależy, ale z twojego doświadczenia, tak jakbyśmy mogli naszym słuchaczom podpowiedzieć, czy są jakieś branże, które warto właśnie wejść w ten format reklamowy, czy może właśnie Google jest taki uniwersalny, że każda firma w jakiś sposób może się odnaleźć?
Wiesz co, jakby tutaj jest fajnie odpowiedzieć sobie na pytanie, jacy użytkownicy są w Google, bo musimy sobie rozdzielać to, że użytkownicy social mediów to są zupełnie inni użytkownicy niż użytkownicy Google'a. Na social mediach możesz robić większe zaangażowanie, tam jest więcej emocji, tam jest, na pewno lepiej działają obrazki. W Google już jest taki, jakby, jeżeli chodzi o tą taką sprzedającą najbardziej reklamę, tak, czyli reklama tekstowa i reklama produktowa, to już jest taki użytkownik, który jest świadomy tego, co szuka. On szuka konkretnej mhm. frazy, szuka konkretnego produktu. No jeżeli my się mu pojawimy, to jest już gdzieś, wiesz, trochę niżej w tym lejku sprzedażowym niż takie działania social mediowe, mhm. jakby to takie początkowe. No już nie mówię o tej reklamie karuzelowej z produktami, mhm. tylko wiesz, no jestem użytkownik, który ten produkt chce, on wie, czego konkretnie potrzebuje, no i my musimy się tam pojawić, bo jeżeli się nie pojawimy, no to tak naprawdę wejdzie do konkurencji i kupi. I komu się opłacają, to rzeczywiście ciężko powiedzieć. Nie? Jakby ja jestem, jakby uczyłem się Google Adsów, tak naprawdę wychodzę jakby trochę marketingowo z Google Adsów i z Analyticsa, więc ja mówię, że wszystko trzeba przetestować. Nie? Jakby lepiej zaczynać z mniejszym budżetem, ale go trochę zdywersyfikować na różne kanały i sprawdzić, co nam działa, niż pakować wszystko w jeden kanał i potem się zawieść. Nie? Beauty, moda, wydaje mi się, że lepiej działa na Facebooku. Mhm. Jednak to są takie produkty, które gdzieś tam muszą ci się spodobać, ale z drugiej strony, wiesz, ja mam sklepy z biżuterią i one naprawdę też działają bardzo dobrze w Google Adsach, więc no chyba nie, ciężko jest powiedzieć, na pewno trzeba mieć dobrą stronę internetową i dobrą usługę, ale to jak w każdym, wydaje mi się, czy w social media, czy to jest Google, czy pozycjonowanie, no jakby to jest tylko część, wycinek tego marketingu online, wycinek tej ścieżki zakupowej, który musi podążać użytkownik. Fajnie jest być, fajnie jest się pojawiać, znaczy trzeba się pojawiać w tym momencie, bo bez tego no, nikt nie trafi na naszą stronę, ale trzeba pamiętać, że to jest wycinek tylko ścieżki zakupowej, nie? Jakby to jest jedna cząstka. To, co wy robicie, to też jest jedna cząstka, to, co ja robię, to jest jedna cząstka, strona to jest jedna cząstka, cena jest jedną cząstką i to tak po prostu trzeba to złożyć do kupy, żeby ten zakup uzyskać. Dla kogo na pewno jest Google Ads? Moim zdaniem dla osób, które zaczynają biznes w sieci. Bo to jest coś, co ja wiesz, jakby ja potrzebuję 3 dni roboczych na zrobienie reklamy. I w tym momencie social media okej, można robić reklamę, ale wydaje mi się, znaczy wiesz, ja nie pracuję w social mediach, więc możesz mnie poprawiać, że musisz mieć zbudowany fajny profil na Facebooku czy na Instagramie, żeby te reklamy zadziałały, no bo ludzie będą to potem sprawdzać. Tutaj, jeżeli masz dobrą stronę zrobioną od początku w Google'ach, no to jeżeli się pojawiasz, ludzie wchodzą, to te transakcje czy konwersje, które chcesz pozyskać, powinny wpadać dużo szybciej, więc na początek fajnie jest zainwestować w Google Ads, bo zanim zaczniemy się pojawiać w wyszukiwarce, to minie naprawdę sporo czasu.
To teraz powiedziałeś, to jest właśnie taki temat, myślę, że bardzo mocno pomijany, natomiast to moim zdaniem mega, mega istotne, tak jak właśnie słusznie zresztą, mimo że się nie zajmujesz, to wiesz, że w socialach faktycznie, żeby zrobić reklamę, to może nie jest jakiś super skomplikowany proces, chociaż to zależy też jaką. Zaplanowanie samej kampanii, zrobienie kreacji graficznej pod konkretną grupę docelową, plus testy oczywiście, bo ja się też z tym zgadzam, że każdy marketing polega też bardzo często nie tylko na komunikacji, ale też właśnie na testowaniu tej komunikacji. Ale jak masz słaby profil, to faktycznie gdzieś tam leady, sprzedaże wsiadają trochę gorzej. Dla nas też jest istotna oczywiście strona internetowa. Natomiast okej, w Google'u. Co znaczy dla ciebie dobrze zrobiona strona? Co tak naprawdę, okej, mam, zakładam firmę, powiedzmy jakąś usługową, niech będzie lokalną, o, mam stronę internetową i co ja powinienem zrobić teraz, żeby się skutecznie reklamować, o?
Okej, jakby ze strony Google Adsów tak naprawdę, żeby mi to działało dobrze, to muszę mieć jakby najfajniej jakby były podstrony pod każde słowo kluczowe. To jest praktycznie niewykonalne, chyba że masz sklep internetowy, ale wiesz, jakby nasycenie tymi słowami kluczowymi musi być w jakimś stopniu też akceptowalne, bo ja potrzebuję tych słów kluczowych, żebym miał dobre reklamy, jakby dobra jakość reklamy. Jest tak, że reklama ma swój współczynnik jakości i jeżeli, żeby ta jakość była dobra, to musi być dobrze napisana reklama, ale też musi być dobra strona docelowa. Nie? I dobra, to znaczy, która zawiera te słowa kluczowe i słowa kluczowe, które gdzieś łączą się z tym słowem kluczowym. Musi się na pewno strona szybko ładować i na telefony, na komputery stacjonarne. W tym momencie strony bez HTTPS-a i bez szyfrowania SSL kompletnie, no nie ma sensu. Jakby to powinna być podstawa, jeżeli robi się stronę. User experience, którym nie myślimy za często, a jednak jest bardzo taką ważną dziedziną w robieniu stron, nie? Czy ten... Ostatnio kupowałem coś w sklepie i chyba musiałem kliknąć z 9 razy, żeby dokonać transakcji, nie? No to jest w ogóle jakaś abstrakcja i ktoś, kto robił tą stronę, tak naprawdę nigdy nie przeszedł, moim zdaniem, tego koszyka zakupowego, no bo zorientowałby się, że to jest po prostu za długo, nie? Więc tutaj skracamy tą ścieżkę zakupową, ale z drugiej strony podajemy wszystkie istotne informacje. Zdjęcia, jakby fajnie, jak jest nowoczesna ta strona. W tym momencie tak naprawdę strony internetowe w Polsce są moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o w ogóle na przykład Unię Europejską. Mamy naprawdę świetnych programistów, świetnych designerów, więc nasza strona nie może być, jakby wyglądać na jakąś starą, przestarzałą, no bo to znaczy, że nasze usługi czy produkty też takie są, nie? No to jest taka nasza wizytówka i no na pewno trzeba zadbać o tą stronę wizualną. Nie umiem podpowiedzieć, jaka powinna być, nie jestem designerem ani programistą, ale na pewno warto sobie przejrzeć strony konkurencji i sprawdzić, czy ta nasza strona jakby jest na tym samym poziomie, ewentualnie fajnie jakby była na wyższym, nie? Ale skracamy ścieżkę do uzyskania tego leada. Powinna się szybko ładować, powinna być responsywna, czyli dostosowana do telefonów. No i mieć te słowa kluczowe, no bo to jest tak naprawdę dla mnie, jako dla kogoś, kto robi adsy, najistotniejsze.
Okej. Okay. Strony na pewno są tutaj istotną częścią. Słowa kluczowe, czyli jak mam rozumieć, jeśli sprzedaję coś online i da się to u mnie kupić na stronie internetowej, to też oczywiście już nie będziemy mówić o tym, jak istotny jest wygląd strony, bo to jest naprawdę zarówno i w twojej branży, i w mojej części tej branży, to wszyscy to rozumiemy dosyć dobrze. Jak po prostu sklep się nie działa, no to trudno cokolwiek na nim kupić, tak? W tym kontekście można robić świetne reklamy, jeśli ma się słabe zdjęcia i słabą stronę. Okej, czyli zakupy online, remarketing, tak? Czyli to można robić reklamy do osób, które gdzieś tam odwiedziły tę naszą stronę, tak, Google'a, i mówisz teraz, gdzieś tam pada hasło leady. I teraz co rozumiemy przez słowo leady w Google Adsach? Bo dla mnie leady to na przykład jest pozyskiwanie kontaktów do kontaktu telefonicznego na Facebooku.
Dla mnie leady, tak naprawdę leadem, celem, konwersją, jakby różnie to ludzie nazywają, w stronie jest to, co użytkownik, jakby do czego jest stworzona ta strona, tak naprawdę, tak? Jeżeli strona jest stworzona do wysłania formularza, to jest to wysłanie formularza. Jeżeli jest zostawienie telefonu, to jest zostawienie telefonu. To wszystko sobie definiujemy tak naprawdę na początku i gdzieś tam dodajemy do tego Google Analyticsa, który nam to wszystko mierzy. To jest sprzedaż. Wiesz, no różnie ludzie do tego podchodzą. Transakcje albo najczęściej po prostu wysłanie formularza u mnie.
Właśnie, dlatego cię dopytuję o to, ponieważ część firm ma taką, wiesz, sposób działalności i produktu, które właśnie warto się gdzieś tam skontaktować z tą osobą, nie? Czyli właśnie fajnie, jak ktoś zadzwoni, fajnie, jak ktoś zostawi te dane kontaktowe. I tu myślę, że warto to wyartykułować, że w Google'ach też tego typu reklamy można robić, właśnie na pozysk tego typu kontaktów.
Wiesz, tak naprawdę sklepy internetowe to jest jedna działka, a druga działka to są firmy usługowe, nie? I te firmy usługowe no najczęściej pozyskują zapytania przez formularz, ewentualnie przez kontakt telefoniczny, nie? Więc tutaj no, zdecydowanie nie można tego pomijać.
Okej, to teraz jeszcze takie pytanie z serii niewygodnych. Ile trzeba mieć budżetu, żeby myśleć o reklamie w Google?
No to jest takie niewygodne pytanie, bo tak naprawdę wiesz, jeżeli masz sklep, który ma 10 tysięcy artykułów, to zaczynanie w Google z budżetem 1000 zł miesięcznie nie ma kompletnie sensu. Jeżeli masz firmę usługową, która oferuje, jakby ma 5 różnych ofert, tak, no jakby w różnych dziedzin, w których działa, nie wiem, dajmy na to taką agencję marketingową, tak, mamy social media, Google Adsy, pozycjonowanie, tworzenie stron, nie? Takie, dajmy na to, że to robią, no to znowu, jakby masz 1000 zł, to za wiele nie zrobisz. Jakby z czego to wynika? Wynika to z tego, że całą kampanię Google Adsów dzielimy na poszczególne kampanie. Fajnie, że jakby, no może produkt to nie, tak? Przy sklepie, który ma 10 tysięcy produktów, ale na przykład kategoria produktów, fajnie, żeby miała osobną kampanię. Fajnie, żeby każda usługa miała osobną kampanię. Jeżeli masz te usługi w kilku miastach w kraju, no to fajnie, żeby każde, znaczy w kilku miastach w kraju, to fajnie, żeby to miasto miało osobną kampanię, nie? I nagle robi nam się tych kampanii strasznie dużo. Jeżeli mamy budżet, przyjmijmy ten 1000 zł, to jest 33 zł dziennie. Nie możemy zrobić kampanii, która ma 2 zł dziennie budżetu albo 3, bo to po prostu kompletnie nie będzie się spinało. Więc tutaj wszystko zależy od branży, w której działamy, od usług, które oferujemy i tak naprawdę od konkurencji, bo trzeba sobie powiedzieć, że jakby istotnym czynnikiem w tym jakby dopasowaniu tego budżetu miesięcznego jest też koszt kliknięcia, bo za każde kliknięcie w Google Adsach płacimy i są branże, w których te kliknięcia naprawdę są drogie, nie wiem, są po 10-15 zł. To jest naprawdę sporo, więc jeżeli mamy kliknięcie za 10 zł, no to tak naprawdę 3000 też nie jest wystarczające. Jest jakiś współczynnik konwersji, który możemy sobie sprawdzić w Google Analytics i mniej więcej możemy po tym współczynniku konwersji stwierdzić, ile osób kupi albo zostawi leada na jakby ile użytkowników na 100, nie? Więc to sobie łatwo policzyć. Wiadomo, że z tych Google Adsów są trochę bardziej zaangażowani użytkownicy, ale no jakoś musimy sobie to na początku przedstawić, więc tutaj koszt kliknięcia, współczynnik konwersji, no i z tego nam wychodzi, jaki powinniśmy mieć mniej więcej budżet, nie? Ile tych leadów potrzebujemy albo sprzedaży. Wiesz, jakby wiem, że to jest, jakby nie odpowiedziałem bezpośrednio na twoje pytanie, nie? Ale są sklepy, żeby w ogóle dać jakiś obraz taki, tak? Najwięcej sklepów w Polsce podejrzewam, że ma budżety między 1 a 5 tysięcy, ale są sklepy, które tych tysięcy na miesiąc mają setki. Mam sklep, który jest sklepem z takimi rzeczami do domu i on ma budżet na przykład 80 tysięcy miesięcznie, tak między 80 a 100, nie? Więc to są takie przedziały i w tym momencie, jeżeli chcesz zrobić taki sam sklep i masz, wiesz, wchodzisz na rynek i masz wyłożyć 100 albo 80 tysięcy, no to jest na pewno trudne, nie? Więc tutaj wszystko zależy od konkurencji i czy w tej konkurencji są jacyś duzi gracze.
Takie pytanie, może trochę upraszczające to moje poprzednie pytania, czy ja też nieprzypadkowo o to pytam, bo też podobne, u mnie jest podobnie, tak? Mam tego świadomość też. Natomiast myślę, że ważne jest to, żeby dla naszych słuchaczy to właśnie wybrzmiało to, co chwilę temu powiedziałeś, że nie ma takiej jednej kwoty, która jest okej, okay, tak? Że mam 1000, mam 5000, może mam 50 000, ale przyjmijmy pewne uproszczenia. Jeśli jestem małą firmą usługową, która działa w danym regionie, na przykład w danej dzielnicy miasta, czy tutaj byłbyś już w stanie powiedzieć, jeżeli to by to była na przykład reklama w Google Mapsach, jaki budżet mniej więcej mogłaby taka firma mieć?
Jasne,
wiesz, rząd wielkości.
To jakby to już są takie bardziej przystępne kwoty, bo wydaje mi się, że jeżeli działamy w jednej dzielnicy, no taki case, ludzie lubią case'y, więc na pewno jakby łatwiej trochę zrozumieć. Jest dentysta, nie? Dentysta obsługuje raczej ludzi z jednej dzielnicy, ewentualnie z dzielnic przylegających do tej dzielnicy. No i tutaj z takimi dentystami w dużych miastach to jest budżet wielkości 1200, 1500 zł miesięcznie i już da się coś podziałać i już ta reklama jakby pozyska na tyle dużo leadów, żeby zarobić pieniądze.
1000.
Więc to jest 1000, tak, no to jest około 50, między 30 a 50 zł dziennie.
Okej, okay, ja tak z tego, co rozumiem, to jeśli załóżmy przyjdę do ciebie i powiem, że mam do zareklamowania na przykład firmę, która ma dane usługi, czy w danym regionie, czy sprzedaje, to ty jesteś w stanie mi mniej więcej wyliczyć, ile powinienem tego budżetu przeznaczyć na tą kampanię reklamową na przykład miesięcznie.
Tak, i zawsze ja go wyliczam sobie gdzieś tam w głowie, ale podaję trochę niższy ten budżet. Jakby zawsze sugeruję, że zaczynamy od niższego budżetu, niż gdzieś tam powinien być, ponieważ nie da się tego tak, wiesz, stricte wyliczyć, a jeżeli będziemy mieli mniejszy budżet, zacznijmy z jakimś budżetem, to są takie dane, na przykład udział w wyświetleniach. I to nam pokazuje, na ile procent zapytań związanych z danym słowem kluczowym pojawiła się nasza reklama, nie? I to nas jakby w tym momencie stawia już centralnie w momencie, w którym wiemy, ile możemy dołożyć tego budżetu, ile nam brakuje, albo czy w ogóle on jest okej, czy nie. Jakby da się to wyczytać, ale z danych jakby już lecącej kampanii ciężko jest tak naprawdę wywnioskować przed rozpoczęciem kampanii. To jest taki trochę strzał, nie? Gdzieś tam z doświadczenia. Tych kampanii już przerobiłem setki, więc gdzieś tam z doświadczenia wiem mniej więcej, jakie stawki słów kluczowych jak to będzie wyglądało, więc mogę coś zaproponować.
To teraz pozwolimy ci na trochę reklamę. Powiedz mi, dlaczego warto się udać do takiej osoby jak ty, kiedy chcesz zrobić reklamę w Google, a nie czarować samemu w panelu?
Wiesz co, w tym momencie Google stawia strasznie bardzo na te reklamy smart i bardzo dużo ustawień ręcznych jest po prostu poukrywanych. Trzeba wiedzieć, gdzie kliknąć, gdzie wejść. Czasem reklamy na tych ustawieniach ręcznych się nie odpalają. To jest na pewno jeden, no taki dość istotny, dość istotna sprawa, dlaczego warto to komuś zlecić, no bo po prostu ten ktoś ma nad tym pełną kontrolę. Te kampanie smart na początku to jest takie trochę strzelanie na ślep. Nie? Wiele osób z tego korzysta, ale no zdecydowanie tego nie polecam. Drugą tak naprawdę ważną rzeczą to jest oszczędność budżetu, bo ludzie myślą, że wiesz, jeżeli nie zapłacą specjaliście, zrobią to sami, to oni zaoszczędzą trochę, no, trochę kasy, tylko że to tak do końca nie wygląda, bo kampania, jeżeli ją źle ustawisz, to może przepalić budżet bardzo, bardzo szybko. I to tak naprawdę wcale nie jest oszczędność, tylko wyrzucanie pieniędzy w błoto. Czasem po prostu lepiej nie zrobić tej reklamy, ewentualnie zrobić ją i umówić się na konsultację, żeby skonsultować, czy to jest rzeczywiście dobrze zrobione, niż jakby brnąć w to, jeżeli się na tym nie znamy. Nie? Tych ustawień tam jest naprawdę mnóstwo. Google Ads są bardzo techniczne. Nie? Jakby to jest bardzo, bardzo techniczna dziedzina. Ja też jak się porównuję z kimś, kto robi na przykład social media, nie? To Google Ads są dużo bardziej techniczne i ludzie z tym mają problem. Wydaje mi się, że jakby znowu w social mediach problemem jest to, że trzeba trochę grać na uczuciach. Znaczy wiesz, jakby docierać do tego naszego użytkownika w zupełnie inny sposób, taki bardziej, no wiesz, gdzieś tam emocje muszą gdzieś tam grać rolę, w Google Adsach niekoniecznie. Więc tutaj musimy się skupić bardzo na technicznych ustawieniach i jeżeli coś ustawimy źle, to przepalić budżet jest bardzo, bardzo łatwo. Więc po prostu oszczędność pieniędzy, tak naprawdę, na dłuższą metę.
A powiedz mi jeszcze, o co chodzi z partnerami Google? Też okay. Gdzieś tam się pojawia, dużo firm się właśnie markuje tym, że jest Google Partners. Część firm się nie przyznaje, że nie jest.
Dostałem od nich. Jakby ja się z tego śmieję. Ja się z tego śmieję, bo w tym momencie, żeby być partnerem Google'a, trzeba wydawać jakiś budżet na kwartał. To się będzie teraz zmieniało, ten budżet zwiększyli i nie zdane egzaminy. I to tyle. Te egzaminy jest zdać, jakby jest w stanie ktoś zdać, kto nigdy w życiu nie robił kampanii. Przejrzysz sobie te materiały, które cię przygotowują do tych egzaminów i naprawdę no, jestem w stanie wziąć kogoś z ulicy, kazać mu przeczytać te materiały, przerobić te filmiki Google'a i on zrobi, zda te egzaminy. Nie? Potem podpinam go pod moje konto menadżera i nagle okazuje się, że jego agencja też wydaje ten budżet, który jest potrzebny do partnera, więc no ja bym na to, znaczy w ogóle na to nie zwracam uwagi, tak? To dla mnie, ja to zrobiłem, ale nie wiem, no wiadomo, chwalę się tym, mam to na stronie, ale nie jest to na pewno, nie powinien być to czynnik decydujący, jakby to partnerstwo, czy ktoś jest dobry, czy nie, tak? Jakby znam wielu specjalistów, którzy nie są partnerami Google'a, no i chyba tyle. I potem to może się troszkę zmienić, wiesz, bo Google teraz wprowadził takie nowe zasady i trochę się boję, że to będzie szło w tą stronę, że trzeba będzie jakby implementować ich rekomendacje do kampanii. Mhm. I te rekomendacje nie zawsze są dobre, znaczy w 90% nie są dobre, więc boję się, że to może się trochę odwrócić, że jeżeli ktoś jest partnerem i dodaje te wszystkie ich podpowiedzi, które nie są spoko, bo przepalają sporo budżetu i w sumie jakby zmieniają wszystkie te kampanie na takie automatyczne, to może się zaraz okazać, że ci partnerzy wcale nie są super. Nie. Bierze przymrużenie oka, naprawdę. Fajnie, że wysyłają bluzę raz na jakiś czas, ale nie przywiązuję do tego wagi kompletnie.
Widzisz, jakiś czas temu słuchałem właśnie podcastu, gdzie osoba prowadząca dużą agencję zajmującą się głównie reklamą w Google bardzo mocno podkreślała to właśnie, że jak ważne jest to, żeby współpracować z osobami, które mają status Google Partners. I tak powiem ci szczerze, że mnie to jakoś specjalnie nie przekonało, ale jestem gdzieś tam trochę z natury sceptyczny, więc mówię, dobra, to mam tu gościa, który zajmuje się Google'ami, jest freelancerem, więc no to jest w ogóle dla mnie, bycie freelancerem dla mnie osobiście jest tak jakby nawet ważniejsze niż jak ktoś jest agencją, tak? Takie bardziej miarodajne, ponieważ agencja zawsze często ma kogoś, kto sprzedaje, kogoś, kto to robi, nie? A ty jesteś osobą, która nie tylko, że musi sobie zapewnić klientów, więc musi też zapewnić pewien poziom obsługi tych klientów, bo najłatwiej dostać klientów z rekomendacji, tak? Bo ty sobie i ich ogarniasz i jednocześnie robisz kampanię.
No dokładnie, więc... ja nie mam budżetów, które mi pozwolą na robienie sobie kampanii co miesiąc, żeby ogarniać tych klientów, Z tym wiesz, no ja też mam ograniczony czas, nie? Więc raczej dobieram sobie tych klientów tak, jak mi pasuje. I agencje mają jeszcze jeden problem, jakby, który gdzieś tam ja zauważyłem, pracując w agencji, bo ja też pracowałem w agencji. Jest ktoś, kto jest twarzą tej agencji i to jest najczęściej bardzo rozpoznawalny ktoś, kto jest naprawdę świetnym specjalistą, ale to nie on robi twoje kampanie. I niestety tam przychodzą stażyści. Sam byłem stażystą, więc tu kompletnie jakby nie mówię, że to jest źle, gdzieś się tego trzeba nauczyć, ale żeby ludzie po prostu mieli to w głowie, nie? Że to nie ta osoba robi te kampanie jego. I tak samo jest Google Partners. Wiesz, to jest wielka firma, więc jeżeli ktoś myśli, że o, ty jesteś partnerem Google'a, no to kurde, znaczy, że jesteś w tym super dobry, nie? No a nie zawsze tak jest, po prostu.
Okej, powoli zbliżamy się do końca, bo czas nieubłaganie leci, ale mam do ciebie jeszcze takie trzy w zasadzie pytania. Jedno jest takie, że chcę zrobić kampanię w Google i co ja potrzebuję przygotować, zanim się do ciebie udam?
Okej, najfajniej jakbyś miał już zrobioną stronę, bo ja nie zaczynam tak naprawdę nawet rozmowy, zanim ktoś nie zrobi strony. Co powinieneś mieć przygotowane? Właściwie nic nie powinieneś mieć przygotowane. Powinieneś się trochę zastanowić w ogóle, jakie widełki budżetowe celujemy, bo ja mogę ci zrobić kampanię z budżetem 5 tysięcy i 80 tysięcy, więc wiesz, ja muszę sobie to jakoś zaplanować. Musisz wiedzieć, co sprzedajesz i być tego pewnym, bo to też jest, wiesz, dla mnie, to jest niby taka oczywistość, ale nie do końca ludzie wszyscy to wiedzą. Ja ci wszystko powiem, tak? Jakby, jeżeli chcemy reklamę graficzną, to potrzebuję od ciebie grafik, a ja nie robię grafik. Tak samo jest z reklamą wideo. Jeżeli robimy reklamę wideo, to ja potrzebuję taką reklamę wideo. Jeżeli chodzi o teksty reklam, ja przygotowuję sam. No i co? Potrzebuję dostęp do Analyticsa, dostęp do konta Google Ads, ewentualnie zakładamy je dla ciebie. I informacje, które, jakby od których, nie wiem, produktów zaczynamy. Jeżeli ten budżet nie jest wysoki, no to musimy wybrać jakąś tam część produktów, które gdzieś tam chcemy reklamować. I właściwie tyle, nie? Ja zaczynam działać. Ja oczywiście działam na kontach klienta, bo to też sporo osób słucha tego podcastu, więc warto to zaznaczyć, że działanie bardzo fair, jeżeli agencja, freelancer działa na twoim koncie, gdzie ty masz dostęp administracyjny i to jest twoje konto, bo to są twoje dane tak naprawdę. Jakieś tłumaczenia, że to jest ich tajna metoda i nikt nie może tego zobaczyć, no to jest po prostu naciąganie, więc tutaj jak mamy taką możliwość, to edukujmy, że to konto jest użytkownika, znaczy jakby przedsiębiorcy, i Google Ads, i Google Analytics. Więc właściwie większość robię za ciebie. Potrzebuję kilka informacji o twojej firmie i o tym, co będę sprzedawał. I ten budżet, no ten budżet jest dla mnie istotny, bo wtedy mogę sobie zaplanować, jak dzielić tę kampanię.
Okej. Okay. Przedostatnie pytanie. Ale zawsze pada. Zastanawiałem się, nie powiem ci szczerze, zastanawiałem się, jak ci go zadać, ponieważ wiesz, to pytanie pada praktycznie w każdym odcinku z naszym gościem, zawsze jest na końcu. I teraz, wiesz, z jednej strony jesteś specjalistą w Google Adsach i rozmawialiśmy przez całą tą drogę, więc mógłbym cię zapytać, wiesz, o 5 rzeczy, które warto wziąć pod uwagę, kiedy się wybieramy partnera, jeśli chodzi o reklamę Google. Ale załóżmy, że zrobimy to inaczej. 5 złotych rad dla osób, które stwierdzą, że najpierw chcą spróbować same.
Okej. Okay. Przede wszystkim nie zakładamy konta smart, zakładamy jakby konto eksperta, gdzie możemy wszystkie kampanie ustawiać samodzielnie. To jest pierwsza rada. Druga rada, oglądamy na YouTubie filmiki, jak to powinno wyglądać, czytamy blogi, poświęcamy temu naprawdę takie podstawowe rzeczy i jesteśmy w stanie ogarnąć w jeden dzień, jeżeli do tego dobrze przysiędziemy. Więc tutaj na pewno musimy się troszkę doedukować. Trzecia zasada, nie zawsze wierzymy Google'owi, jakby to, co on nam podpowiada, czyli nie wierzymy w te rekomendacje, korzystamy z supportu, jeżeli czegoś nie wiemy, ale jakby patrzymy na to wszystko przez palce. Trzecia, czwarta zasada, analizujemy, bo to jest coś, czego nie robią ludzie, którzy sami prowadzą te kampanie. Mamy Google Adsy, mamy do tego podpięte Google Analytics i sprawdzamy, co te dane znaczą. Jakby co ta każda kolumna nam mówi o naszych reklamach, czy to działa, czy nie działa. Sprawdzamy sobie słowa kluczowe, więc jakby analizujemy i naprawdę analizujemy to dokładnie, bo tak naprawdę analiza pozwala nam zaoszczędzić pieniądze, więc tutaj na pewno analiza. No i piąta rzecz, taka z tych ważnych, w sumie powinna być na początku, czyli definiujemy, co jest naszą konwersją, co chcemy osiągnąć z tą reklamą Google Ads i do tego dążymy. I mogę jeszcze szóstą podać, bo to jakby teraz mi przyszło do głowy, ale to jest bardzo ważne nawet dla osób, które zaczynają się zajmować Google Adsami profesjonalnie. Nie boimy się wyłączać kampanii. Bo to jest coś, na co ja się na to nadziałem trochę kiedyś. Jak zrobimy coś swojego, jakąś swoją kampanię dla klienta i ona jakoś działa, ale nie działa super, to zawsze jest takie myślenie, a może nie wyłączę, a może jeszcze zacznie działać, a może coś nie poprawię. Wstrzymujemy, przenosimy budżet na to, co działa. Po prostu. Jakby nie ma się to przywiązywać.
Ta ostatnia to rzeczywiście ma spore znaczenie w marketingu. Michał.
To jest pułapka, to jest naprawdę pułapka, nie?
No, coś o tym wiemy. Michał, dzięki wielkie za tą rozmowę. Ostatnie moje pytanie będzie do ciebie takie. Gdzie cię można znaleźć, jeśli ktoś będzie chciał z tobą porozmawiać, skonsultować albo skorzystać po prostu z twoich usług?
Można mnie znaleźć, jakby ja mam stronę internetową www.adwords.com.pl. Tam jest cały opis tak naprawdę tego, co robię, jakie mam usługi, czy to są szkolenia, konsultacje, czy prowadzenie kampanii Google Ads. Tam jest też blog, więc jeżeli ktoś chciałby zgłębić trochę jakby informacji o tych Google Adsach, jak to działa, no to zapraszam na bloga i LinkedIn. Michał Michalik, łatwo mnie znaleźć. Na zdjęciu wyglądam dokładnie tak jak tutaj, dla tych, co oglądają wideo. Więc LinkedIn, Facebook czasem, ale raczej odchodzę. Nie lubię, wolę LinkedIna biznesowo, więc tam na pewno więcej publikuję. No i strona internetowa.
Jeszcze raz dziękuję ci bardzo za rozmowę. Drodzy słuchacze, kontakt do Michała znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka. Zapraszamy na jego właśnie LinkedIna. Faktycznie publikuje dosyć regularnie, a przede wszystkim merytorycznie. Dziękujemy wam, że dotrwaliście do tego momentu, bo jednak ten odcinek trochę nam się wydłużył, ale uważam, że był bardzo merytoryczny. Zachęcam was do subskrypcji, do klikania dzwoneczka i do odwiedzenia naszej strony Efektywny Marketing TV. Następny odcinek już za tydzień.